Kochani w Panu, bracia i siostry, a szczególnie wy bracia, muszę wam powiedzieć, że to jest piękny widok, który stąd widać. I tak jak brat Paweł powiedział w modlitwie, chcemy dzisiaj cieszyć się z całym niebem, które raduje się, gdy nawraca się jeden grzesznik. I myślę, że dzisiaj jesteśmy tego świadkami i chcemy dołączać się do tej wielkiej radości, która jest w sercach tych dwóch braci, ale powinna też być w naszych sercach. Może na nasz skromny sposób również będziemy chcieli tę radość dzisiaj wyrażać. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale trzecim napisał takie słowa. Przeczytajmy od 21 wersetu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Ci dwaj nasi bracia uwierzyli w Jezusa. Chcą to dzisiaj okazać przez chrzest. A to, co napisał tutaj apostoł Paweł, znaczy, że Pan Bóg w Chrystusie w swoim Synu uczynił wszystko, co jest potrzebne dla nas do usprawiedliwienia i do życia wiecznego. Nasz Pan Jezus złożył kompletną ofiarę stanowiącą całkowite zadośćuczynienie dla boskiej sprawiedliwości. Nie ma potrzeby dokładania czegokolwiek do tej raz złożonej ofiary. Ofiary życia Chrystusa, jaka dokonała się na krzyżu Golgoty. Ta ofiara jest wystarczająca, by nasze pojednanie z Bogiem mogło się dokonać. Kochani, tak wiele otrzymaliśmy od Pana Boga. Naturalne jest pytanie, co możemy dać Mu w zamian? Czy jest coś takiego, co możemy dać Mu w zamian? W tym samym liście do Rzymian, w 11 rozdziale od 33 wersetu, apostoł Paweł napisał o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Wszystko, co mamy, należy do Pana Boga, pisze apostoł Paweł. I cokolwiek zechcielibyśmy Mu dać, i tak już wcześniej należało do Niego. Jednak jest coś, czego Pan Bóg od nas by oczekiwał. Choć Jego kontakty z człowiekiem od samego początku, od czasu Adama, opierają się na dobrowolności. Opierają się na wolnej woli, którą Pan Bóg w człowieku zawsze szanował. Pan Bóg zawsze szanował wybory, jakie człowiek dokonywał. Inną sprawą są konsekwencje tych wyborów. Co takiego moglibyśmy dać Panu Bogu za to, co od Niego otrzymaliśmy? księdze przypowieści Salomonowych w 23 rozdziale, a w 26 wersecie czytamy: Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Podobne pytanie zadaje sobie również psalmista Dawid w 116 psalmie. Czytam od 12 wersetu. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Jakiej odpowiedzi udziela sam sobie Dawid? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Co oznacza ofiarowanie swojego serca Bogu i spełnienie swoich ślubów? Przede wszystkim posłuszeństwo Bogu i Jego prawom i zasadom. Jednak posłuszeństwo to nie wypływa z powodu groźby kary, jaka nas czeka za niedopełnienie warunków, ale jest to dobrowolne pełnienie służby dla Boga. Kochani, tak zostało to ułożone, że Pan Bóg w naszym życiu dał nam możliwość posiadania potomstwa, posiadania dzieci. I na podstawie relacji z naszymi dziećmi możemy sami doświadczyć, który rodzaj posłuszeństwa jest dla nas rodziców przyjemniejszy i dający więcej radości i przyjemności. Czy posłuszeństwo wymuszone siłą, czy też posłuszeństwo dobrowolne, płynące z serca. Myślę, że podobnych uczuć doświadcza wobec nas również sam Pan Bóg. Nie jesteśmy w stanie zmusić naszych dzieci, by nas kochały, ale doświadczamy wielkiej radości, gdy dzieci z własnej woli okazują nam miłość, posłuszeństwo, szacunek. Zapewne podobnych uczuć doświadcza Pan Bóg. Doświadcza tych uczuć również dziś, gdy ci dwaj bracia postanowili oddać się Jemu na służbę. Pan Bóg ma możliwości, by uczynić ludzi w 100% posłusznych za pomocą siły, ale nie robi tego. Pan Bóg chciałby, żeby ludzie Go zwyczajnie pokochali, żeby zwyczajnie zrozumieli, co dla nich zrobił w swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus wzywał do naśladowania Go, choć wcale nie mówił, że ma to być droga usłana płatkami róż, ale że ma to być droga związana także z cierpieniem. Ma to być droga związana z niesieniem krzyża. W Ewangelii świętego Łukasza w 9 rozdziale, a w 23 wersecie czytamy takie słowa. Potem mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Wy, kochani bracia, usłyszeliście ten głos, to wezwanie Jezusa. W waszych sercach zrodziło się pragnienie takiej właśnie służby i dołączenia do domu wiary. Dołączenia do innych naśladowców Pana, by stać się ich współbraćmi, naszymi współbraćmi. Będziemy dziś mówić o najpiękniejszej rzeczy, o najpiękniejszej decyzji, jaką możemy w życiu podjąć, o poświęceniu swojego życia Bogu. Może rzadko w wykładach do chrztu są poruszane kwestie procesów myślowych, tego, co dzieje się w sercach wierzących ludzi, jakie zmagania się w nich dokonują, zanim zdecydują się na poświęcenie swojego życia Bogu. Dzisiaj chciałbym troszkę dotknąć tego tematu, bo te zmagania, te procesy, ta burza myśli, która jest w głowie, zanim podejmiemy decyzję o poświęceniu się, to wszystko dzieje się dużo wcześniej, zanim siądziemy tutaj na pierwszej ławce i prosimy o udzielenie chrztu. to sprawa znacznie wcześniejsza. Bo jest tak, kochani bracia i siostry, że każdy z nas w pewnym momencie swojego życia zderza się z takim pytaniem. Nie tyle, czy chciałbym kiedyś służyć Panu Bogu, ale czy teraz jestem do tego gotowy? Czy właśnie teraz jest ten moment, kiedy powinienem służyć, zacząć służyć Panu Bogu? Jeśli wierzymy, że jest Bóg, jeśli wierzymy, że nagradza tych, którzy Go szukają, jeśli potrafimy zrozumieć istotę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, jeśli potrafimy zrozumieć powód, dla którego musiał za nas umrzeć, jeśli pragniemy być w gronie zmartwychwstałych do życia, jeśli czujemy wdzięczność dla Pana Boga za to, co dla nas uczynił, jeśli chcielibyśmy żyć tak jak nasz Mistrz Jezus, jeśli chcielibyśmy uczyć się od Niego prawdziwego człowieczeństwa, jeśli jest dla nas ważne, by nie zasmucać Boga swoim postępowaniem, gdy możemy pozytywnie sobie odpowiedzieć na te wszystkie pytania, odpowiedź może być tylko jedna. Tak, jestem gotowy już dziś, teraz. I zapewne również w oczach Pana Boga mamy wszelkie niezbędne podstawy, by wykonać dalszy krok, przyjmując chrzest, poświęcając Mu swoje życie i ciesząc się Jego błogosławieństwem. Może czasem usłyszymy słowa, że Pan Bóg już nikogo dziś nie powołuje, że przeznaczony na to czas minął, że my już nie jesteśmy tego godni. Może słyszymy też, że gdy podejmujemy decyzję o służeniu Panu Bogu, musimy już na początku drogi być pewni jej końca. Musimy być pewni, że damy radę, że w naszym życiu nic złego się nie wydarzy, że nie powinie się nam noga. Tak naprawdę, kochani bracia i siostry, możemy być jedynie pewni chęci naszego serca, naszego gorącego pragnienia. A finału naszej drogi może być pewny tylko Bóg. Z jednej strony mamy słowa przestrogi, jak w liście apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I że straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. I jest to prawda. Z drugiej jednak strony ewangelista Mateusz zapisał pocieszające i dodające nam otuchy słowa Pana Jezusa. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Są też słowa apostoła świętego Pawła z listu do Filipian, z 2 rozdziału, 13 wersetu, który nas pociesza, że Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Mamy wiele zapewnień, że Pan Bóg jest wierny, ale też oczekuje wierności od nas. Wszystko zależy od tego, czy przez nasze poświęcone życie będziemy chcieli Pana Boga poważnie traktować. Wierzę, kochani bracia, że wy pragniecie tego najbardziej na świecie, że chcecie w waszym życiu odtąd poważnie traktować Pana Boga. Jednak tu może kilka słów do tych, którzy jeszcze się wahają z podjęciem decyzji. W naszym życiu jest tak, że różnie długo trwa, nim dojdziemy do wniosku, że możemy i że powinniśmy służyć w naszym życiu Panu Bogu. Kochani, nie ulegajmy iluzji, że przed poświęceniem się Panu Bogu, przed wzięciem swojego krzyża uda nam się całkowicie uporządkować i poukładać nasze życie. poukładać nasz świat, żeby wszystko było idealnie zgodne z tym, czego oczekuje Pan Bóg. Na przykład, że przed decyzją o poświęceniu staniemy się wystarczająco dobrymi w oczach Pana Boga. Bo uwierzcie mi, do samego końca nie staniemy się wystarczająco dobrymi, by nie potrzebować krwi naszego Pana, by nie potrzebować ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Możemy co najwyżej nieco zbliżyć się do tego stanu. Do samego końca nie uda nam się wywikłać z trudnych układów, które wymagają trudnych decyzji w naszym życiu. Trudne decyzje, trudne problemy, problemy z wyborem w naszym życiu właściwej drogi Bożej będą nam towarzyszyć do samego końca, aż do śmierci. Będziemy borykać się z trudnymi decyzjami w naszym życiu. Trudno przed decyzją o poświęceniu przestać żyć na krawędzi dobra i zła, bo żyjąc na tym świecie ciągle trzeba nad sobą czuwać, bo ciągle grzech leży we drzwiach. Może też chcielibyśmy wcześniej zdobyć niezależność materialną, bo tę niezależność najczęściej zdobywamy do późnej starości. Najpierw zabiegamy o swoje życie, później o życie dzieci, wnuków. Przejmujemy się wieloma sprawami, choć tak naprawdę nauka Ewangelii jest taka, że to wszystko jest tak naprawdę po nic. To jest złudzenie optyczne, pewne piękno, ułuda, która może nas na pewien czas w życiu skusić. Może chcielibyśmy przed decyzją o poświęceniu zdobyć pełnię wiedzy, pełnię poznania. A może stawiamy sobie jeszcze wiele innych pytań, wiele innych zadań, zanim będziemy gotowi w swych własnych oczach, by poświęcić się Panu. Kochani, kiedyś też tak myślałem, że wszystko, co ważne w naszym życiu z Bogiem, muszę zrobić już teraz, zanim podejmę decyzję o swoim chrzcie, o poświęceniu. Ale takie myślenie powodowało ciągłe oddalanie od siebie myśli i perspektywy, że i ja mógłbym się stać dzieckiem Bożym. Ciągle wydawało mi się, że moja wiara jest zbyt krucha, moja wiedza zbyt mała, a moje życie ciągle niegodne zasad Ewangelii, które nakreślił nasz Pan Jezus Chrystus. Ciągle niegodne tego wzoru, który pozostawił. Myślę, że wielu z nas w podobny sposób myślało. Te myśli o ciągle nieuregulowanym stosunku do Pana Boga nie pozwalały iść naprzód. Ciągle pojawiały się nowe przeszkody, nowe frustracje, które należało pokonywać. Brakowało odwagi, brakowało w sercu pokoju, ale były modlitwy, było wiele modlitw. Bo myśląc powyższymi kategoriami i wyliczając, jak wiele jeszcze musimy zrobić, zanim wejdziemy do wody, jak wiele jeszcze nad sobą musimy pracować, gdybyśmy myśleli tymi kategoriami, prawdopodobnie nigdy byśmy nie podjęli decyzji o poświęceniu się, o dobrowolnej służbie dla Pana Boga. Bo zawsze dostrzeżemy u siebie braki, niedoskonałości, znajdziemy sprawy do uregulowania, bądź stwierdzimy, że brakuje nam jeszcze wystarczającego poznania. Na szczęście, wy, kochani bracia, dostrzegliście, że to nie w was samych, ale w Panu Bogu i w Jego Synu Jezusie Chrystusie jest nasza siła i moc. To nie wasze głowy są ważne, ale ważne jest to, jak poprowadzi was w życiu Pan Bóg. Na szczęście jest tak, że ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa zakrywa wszystkie nasze niedoskonałości, oczyszcza nas, jeśli tylko ją przyjmujemy i w naszym sercu brzydzimy się swoich grzechów. Święty Jan Apostoł stwierdza, że nawet już będąc w przymierzu z Bogiem, może się zdarzyć nam grzech, za który będziemy musieli Pana Boga potem przepraszać i za który potem oręduje i wstawia się u Ojca Pan Jezus. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wersetach pierwszym i drugim czytamy: Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. I jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy wasze, a nie tylko za nasze. Za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Również święty Paweł zaleca dystans w zakresie poznania, w zakresie wiedzy. A z jego słów wynika, że pełnia doskonałej wiedzy, doskonałego poznania jest sprawą istotną, ale nie absolutnie najważniejszą. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 13, a w wersecie 12 czytamy: Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Tak więc nigdy, aż do owego wówczas, o którym mówi apostoł, czyli do czasu spotkania z Panem, nie zdobędziemy pełni poznania. I to nie wiedza na szczęście stanowi o naszej wartości jako dzieci Bożych. Apostoł Paweł w liście do Filipian w rozdziale 3, a 15 wersecie napisał: Ilu nas tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, ale jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Można więc nie być poinformowanym o wszystkich aspektach Bożego działania dokładnie i precyzyjnie, do samego końca. Ale mimo to podobać się Panu Bogu, jeśli tylko pragniemy kroczyć Jego drogą. Jeśli tylko pragniemy każdodziennie poznawać Jego wolę i szukamy Jego dróg. Przyznam się wam, kochani, że te wersety, które przed chwilą przeczytałem, są jednymi z moich ulubionych miejsc w Biblii. I to nie dlatego, że pragnąłbym być nieukiem, ignorantem, że nie pragnę poznać Bożych spraw w swoim życiu, a może i też nie dlatego, że chciałbym korzystać z furtki, o której pisał apostoł Jan, z furtki, kiedy przydarzy się grzech. Być może ktoś chciałby taką furtkę w tych słowach dostrzec. Są ulubione dlatego, że nie przekreślają człowieka, że dają mu szansę nawet wtedy, gdy on jeszcze czegoś nie poznał do końca, a mówiąc po prostu, jest grzesznikiem. Tak więc nie powinniśmy uzależniać swojej decyzji o poświęceniu ani od pełni cielesnej doskonałości, ani też od osiągnięcia pełni poznania. Bo taki tok rozumowania, takie myślenie jest, mówiąc językiem kierowców, drogą bez wyjazdu. Nie prowadzi nas ta droga do Pana Boga, a jedynie może pogłębić nasze frustracje. Może pogłębić poczucie naszej nieprzydatności dla Pana Boga. Ktoś powiedział, że nawet najdalsza droga musi się zacząć od pierwszego kroku. I musimy pamiętać, że decyzja o chrzcie i poświęceniu to nie koniec, ale dopiero początek waszej drogi za Panem. Początek długiego łańcucha zmian, który w waszym życiu musi nastąpić. Te zmiany muszą być wyraźne, widoczne w drodze do wiecznego życia, w drodze do Bożego Królestwa. Pamiętajmy o słowach apostoła Pawła z listu do Filipian, które już cytowaliśmy. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Tuż powyżej apostoł Paweł, jak popatrzymy na kontekst, Mówi o tym, żeby swoje zbawienie sprawować z bojaźnią i ze drżeniem, co oznacza, że nie wolno nam bagatelizować i lekceważyć spraw związanych z dziełem naszego zbawienia, ze sprawowaniem naszej ofiary dla Pana. Jednak zaraz potem mamy zapewnienie, że Bóg udzieli nam wszelkiej pomocy w tej drodze, jeśli tylko dostrzeże w nas wystarczająco silne chęci służenia Mu. Kochani bracia i siostry, Bóg potrzebuje nas dziś. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 3 pisze: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dla Boga jest ważne to, jak dziś zareagujemy na Jego głos. Objawiciel Jan zanotował słowa Pana Jezusa, które niejako przymuszają nas do określenia się w tym życiu. Objawienie 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli słyszymy głos... Dlaczego czasem jest tak, że drzwi naszego serca pozostają zamknięte? Dlatego, drodzy bracia, bardzo dobrze, że wy ten głos usłyszeliście, że zechcieliście otworzyć Panu drzwi waszych serc, że nie czekaliście do czasu, kiedy Panu Bogu ofiarujecie to, co będzie już słabe, chore i ułomne. Gdy doczekacie do dni, o których psalmista Dawid powiedział, że nie podobają mi się. Najlepsze dni wtedy byłyby dla was, a to, co już byłoby czasem starości, byłoby dla Pana. Jeśli rozumiemy ważność swojego poświęcenia, swojej chęci służenia Panu Bogu, nie czekajmy z wyrachowaniem na dni starości, kiedy już tak niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Na szczęście wy, kochani bracia, nie czekaliście. Wy chcecie już dziś służyć Panu Bogu. I z tego się bardzo cieszymy i bardzo radujemy. Dołączamy się do radości, która jest w niebie. Wszyscy doskonale znamy i pamiętamy słowa apostoła Pawła, które są właśnie zaproszeniem dla tych, którzy może nie do końca wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. W jaki najlepszy sposób można to życie rozegrać? List do Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Bardzo proste słowa. Słowa, na które ciężko odpowiedzieć. Nie teraz. Może kiedyś. Bardzo dobrze, kochani bracia, że wy już dziś postanowiliście nie czekać dłużej. Że właśnie dziś jest dla was dzień, kiedy dajecie Panu Bogu swoją odpowiedź. Chcecie Mu powiedzieć tak. I my bardzo się z tego cieszymy. Przeczytaliśmy, że aby naśladować Pana Jezusa, należy zaprzeć samego siebie. Co to znaczy? To znaczy często działać w swoim życiu wbrew logice, wbrew wyrachowaniu i wbrew temu, co tak zwani normalni ludzie nazywają rozsądkiem. Służba Panu rządzi się innymi prawami. Zaprzeć samego siebie to czasem znaczy być naiwnym dzieckiem, które nie potrafi egzekwować swoich praw. Zaprzeć samego siebie to znaczy czasem ponieść stratę, choć ciało i intelekt podpowiadają nam, że to nierozsądne, że to rozrzutne, może niepolityczne w jakiś sposób. Zaprzeć samego siebie to znaczy stopniowo w różnych okolicznościach tracić swoje obecne ziemskie życie dla Pana, by w ostatecznym rozrachunku zachować to życie na wieczność. Tu jest niepojęta Boża ekonomia, ale jakże piękna i jakże zachęcająca. Chciałbym, kochani bracia, powiedzieć wam, że powinniście pamiętać o jednej ważnej sprawie. Akt chrztu, który za niedługo wierzę, że przyjmiecie, nie dokona w was cudu. To jest początek drogi. Chrzest nie ma magicznego, cudownego znaczenia, nie zmieni was nagle w aniołów, nie pozbawi was w cudowny sposób waszych skłonności, waszych wad, waszych może ciągotek do grzechu. Musimy pracować nad tym sami. Chrzest to bardzo cudowne przeżycie. Nie zapomina się go nigdy, ale musimy mieć świadomość, że to dopiero początek drogi. Dla każdego ta droga jest inna, ale cel jest ten sam. Życie wieczne w Pańskim Królestwie. Kochani bracia, cudów oczekujcie od Pana Boga tam, gdzie jako ludzie staniecie się bezsilni, gdzie dojdziecie do ściany i powiecie: bez pomocy Pana nie pójdę dalej. W takich chwilach Pan Bóg robi cuda. Ale tam, gdzie możecie w swoim życiu coś zmienić na lepsze, musicie się starać to zrobić. A musicie wiedzieć, że przy łasce Pana naprawdę wiele możecie w życiu dokonać. Jeśli będzie taka potrzeba, wasza wiara może przenieść wiele gór. I o tym warto pamiętać. Ale chrzest nie ma cudownego znaczenia, nie ma cudownego działania magicznego. Kochani bracia, będzie wam potrzebna społeczność z wierzącymi, z waszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. I musicie wiedzieć, że to my tworzymy tą społeczność. To od nas zależy, jaka ta społeczność będzie. Ale chcę wam powiedzieć, że jest to bardzo ważne, by chcieć mieć tą społeczność. A to zbór jest miejscem, gdzie tą społeczność mamy. Zbór Pana. W zborze uczymy się, w zborze budujemy się w wierze, w zborze dodajemy sobie nawzajem duchowej siły. Jesteśmy kształtowani, a czasem jesteśmy też upominani, jeśli w czymś zbłądzimy. Dlatego tak ważne jest, żeby gorliwie zabiegać o tą społeczność z braćmi i siostrami. Nie łudźcie się, że samotność będzie dla was lepsza i korzystniejsza. Tylko bracia i siostry w Chrystusie mogą dodać wam otuchy, tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, a 25 wersecie. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Kochani, być może czasem mamy zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania naszego zboru. Czasem może nas coś w nim zasmuca. Może jest tak, że coś nas niepokoi, coś nam przeszkadza. Jednak żaden z tych powodów nie jest dobrym powodem, aby odsuwać się od społeczności, aby ignorować tę społeczność. Możemy wspólnie próbować ją poprawiać, ale nie powinniśmy jej ignorować. Zamiast tego powinniśmy wszyscy dbać o to, aby społeczność, jaką razem tworzymy, była jak najlepsza, jak najściślejsza i pozwalała jak najbardziej zbliżać się do naszego Pana. Nie wszystko w waszym zborze będą w stanie zrobić bracia starsi. Nic nie dzieje się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki czy przytyknięciem palcami. O dobrą atmosferę w waszych zborach musicie dbać także wy. Także na was ciąży ta odpowiedzialność. Kochani bracia, niech zbór będzie dla was tym miejscem, gdzie poznacie i pokochacie się na tyle ze swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie, by nie wahać się nawzajem umywać sobie nóg, tak jak umywał nogi nasz Pan swoim uczniom w czasie ostatniej wieczerzy. Takie gesty umywania sobie nawzajem nóg można wykonać tylko wobec ludzi, którzy są nam bliscy. Musimy się stawać tacy właśnie dla siebie. Musimy być swoimi bliskimi przyjaciółmi. Budujmy ze sobą wzajemnie przyjaźnie. Tylko wtedy możemy stać się jednym organizmem na wzór ciała Chrystusowego, gdzie oko nie powie ręce, nie potrzebujecie. Kochani bracia, nie wahajcie się czasem narazić na śmieszność, narazić na uznanie za naiwniaka. Bądźcie w swoim naśladowaniu Pana jak dzieci. Dla Pana możecie czasem być jak Zacheusz, który wlazł na drzewo, naraził się na śmieszność, ale nie przejmujcie się tym w swoim życiu. Czasem tak trzeba. Kochani bracia i siostry, dziś w niebie panuje radość, ale wielka radość też panuje w naszych sercach. Tak jak czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza w 15 rozdziale, a w 7 wersecie. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Drodzy bracia, spojrzał na was sam Bóg, bo to On sprawił, że tu jesteście. Bo to Pan Bóg jest tym, który was powołał, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, a 9 wersecie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, a Ewangelista Jan w 6 rozdziale zapisał, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie pociągnie go Ojciec. I wierzę, że was Ojciec pociągnął, że Ojciec poruszył wasze serca, żebyście podjęli tą najważniejszą i najpiękniejszą w życiu decyzję. Kochani bracia, tak bardzo mali jesteśmy przed Panem Bogiem, a mimo to On zainteresował się nami kiedyś wcześniej, wami zainteresował się dziś. Pan Bóg chce naszego dobra. Psalmista Dawid w psalmie 8 napisał, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Jak już powiedzieliśmy, Pan Bóg od samego początku nam, ludziom, dał wolną wolę, byśmy rozsądzali sprawy i dokonywali w naszym życiu wyborów. Za te wybory i za ich skutki jesteśmy przed Nim odpowiedzialni. Tak jak możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 30, a w 19 wersecie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. A wy dzisiaj, kochani bracia, zrobiliście świetny użytek z waszej wolnej woli. Chcecie pokazać dziś przed Panem Bogiem i pokazać przed nami, że dokonaliście wyboru Jego drogi. Że pragniecie odtąd żyć według Jego woli. Każdy z nas osobiście podejmuje ten wybór. Nie możemy tutaj zdecydować za kogoś. Nie możemy powiedzieć, że ty musisz, a ty powinieneś. Możemy jedynie pokazać drogę i zapewnić was, że ta droga i ten wybór jest słuszny. Że to najlepsza rzecz, jaką możemy w tym życiu zrobić. Kochani bracia, ten wybór jest wyborem na całe życie, bo to obietnica złożona samemu Panu Bogu. A myślę, że na pewno wiecie, że Pan Bóg nie chce mieć społeczności z grzesznikami, z kimś, kto łamie jego prawo. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 6, wersetach od 9 do 11, pisze takie słowa. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kochani, tak wiele każdy z nas ma na sumieniu i gdyby apostoł Paweł nie napisał nic więcej, gdyby nie dodał poniżej kilku słów, byłoby to straszne, co przeczytaliśmy przed chwilą i bardzo smutne, bo nikt z nas nie może powiedzieć, że jest w pełni sprawiedliwy przed Bogiem, że nie ma nic na swoim sumieniu. Ale apostoł jednak dodaje jeden werset poniżej. A takimi niektórzy z was byli, aleście omyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I to jest wspaniałe, że dzięki uznaniu i dzięki przyjęciu ofiary Chrystusa jesteśmy przed Bogiem czyści i obmyci. Bo krew baranka Chrystusa chroni nas od śmierci, tak jak chroniła pierworodnych w Egipcie. Gdybym was zapytał, kochani bracia, dlaczego chcecie przyjąć chrzest? Co zrodziło w was takie pragnienie? Pewnie usłyszałbym różne odpowiedzi, ale Biblia podaje przynajmniej 3 przyczyny, dla których powinniście przyjąć chrzest. Po pierwsze, aby pójść za przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Marka czytamy: i stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Jezus przyjął chrzest jako dorosły, świadomy człowiek. Świadomie, z całą odpowiedzialnością przyjął służbę dla Boga. Chcąc naśladować Jezusa Chrystusa, powinniśmy więc przyjąć chrzest. Po drugie, Pan Jezus wyraźnie nakazuje chrzest. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Mateusz 28, 19, 20. Po trzecie, chrzest pokazuje, że wierzycie. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa: także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Mamy wiele przykładów w Biblii, które potwierdzają, że pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, gdy jest się przekonanym, że się wierzy, jest chrzest. Czym jest chrzest? Chrzest to pokazanie naszej woli życia zgodnego z Bożym prawem. Naszej woli wyrzeczenia się zła i grzechu w naszym życiu. Także pokazuje zawarcie przymierza z Bogiem. Wszystko to wyjaśnia apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian w rozdziale 6. Przeczytajmy kilka wersetów z tego rozdziału. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Tak apostoł Paweł pisze na temat tego, co wyraża akt chrztu. Pytanie, kto może przyjąć chrzest? I na to pytanie daje nam bardzo precyzyjną odpowiedź pewna historia zapisana w Księdze Dziejów Apostolskich. W rozdziale 8, w wersetach od 35 do 38. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Taka prosta historia, która tak wiele mówi. Kochani, różne są podejścia do pytań, które zadajemy osobom, które chcą przyjąć chrzest. Ale myślę, że tak jak apostoł święty Paweł powiedział do Tymoteusza, że złożyłeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami, myślę, że i wy, i my będziemy się lepiej czuć, jeśli takie wyznanie przed nami teraz złożycie. Proszę was, bracia, abyście zechcieli powstać. Chciałbym wam zadać kilka pytań. Za apostołem Pawłem, który w liście do Hebrajczyków napisał o pewnym warunku, chciałbym was zapytać, czy uwierzyliście, że jest Bóg i że On nagradza tych, którzy Go szukają? Czy rozumiecie, że jesteście grzeszni i by mieć społeczność z Bogiem i życie, potrzebujecie oczyszczenia ze swego grzechu? Czy wierzycie, że Jezus Chrystus, Syn Boży, oddał za ciebie swoje życie i zmartwychwstał, a Jego ofiara stała się przed Bogiem ubłaganiem za twoje grzechy, dając ci nadzieję życia wiecznego? Czy odtąd pragniecie postanowić z całego serca wyrzec się grzechu i służąc w szczerości Bogu, pragniecie naśladować swojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Dziękuję wam, bracia. Ponieważ tak właśnie wierzycie, nie możemy wam zabronić wody, nie możemy wam zabronić chrztu, nie możemy wam zabronić okazania swojej wiary przez chrzest i z radością powtórzymy za Filipem. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Kochani, nie tylko nie będziemy wam zabraniać, ale wraz z całym niebem będziemy się cieszyć i radować z tego, bo większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Kochani bracia i siostry, teraz zwrócę się do was. Proszę was, abyście otoczyli tych młodych braci swoją opieką i swoją pomocą. Wspierajmy ich we wszystkich ich trudnościach, pomagajmy ich, przyjmijmy ich w naszych zgromadzeniach jako braci, jako cząstki tych zgromadzeń. A teraz bracia, pozwólcie, że wam złożę życzenia. Panie bracie, bardzo się cieszę z twojej decyzji i życzę ci, aby Pan udzielał ci swojego błogosławieństwa na drodze twojego poświęcenia, na drodze służby dla Pana, abyś był przydatny w swoim zborze, abyś był przydatny w społeczności, aby Pan prowadził cię we wszystkim i udzielał swojego wsparcia. Życzę, aby Pan udzielał ci swojego błogosławieństwa, aby cię prowadził, aby dawał ci w życiu jak najwięcej radości, chociaż może ta droga być trudna, ale wierzę, że w gronie braci i sióstr Pan będzie działał i będzie cię wspierał i wspomagał, i tego ci z całego serca życzę.